Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj gościem Sportowej Łomży jest Karol Łupiński, biliardzista klubu Elida Białystok. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj przedstawiciel dyscypliny, której jeszcze nie omawialiśmy tutaj.
Znaczy, no, której może też w jakimś stopniu mieszkańcy Łomży może nie kojarzą z tego, tak? No bo gdzieś tam o tym biliardzie się słyszy, nawet w kontekście jakichś tam turniej, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, takich eliminacyjnych i trochę charytatywnych, ale gdzieś tam tego biliardu w Łomży chyba nie za bardzo nie ma.
No nie ma, bilard jest takim sportem niszowym, nie jest on popularny, nie jest medialny, aczkolwiek paru pasjonatów w Łomży i nie tylko w Łomży w Polsce mamy bardzo dobrych zawodników w Polsce. No, w Łomży też jest parę osób, które coś tam o bilardzie wiedzą, jeżdżą nawet po Polsce po turniejach, no, ale sport jest niszowy, nie jest medialny i tak jest odbierany, a szkoda.
Ja pamiętam, jak oglądałem Eurosport, się przełączało, szukało czegoś fajnego i często był bilard. I zawsze się wkurzałem. Dlaczego taka nuda jest na kanale sportowym?
To raczej nie był bilard. Właśnie jeśli powiedzieć. Chodzi o Eurosporcie, to był snooker, czyli tak. Odmiana jakby bilarda.
Czyli odmiana, ale do tego jeszcze przyjdziemy, ale podobno
ale grali rzecz, pewnie pochodna była.
No, dokładnie. Więc bilard, snooker, wszystko się zgadza. A czy można bilard uznać za sport?
Tak, bardzo, bardzo dobre to jest określenie. To jest na pewno sport, wymaga zręczności przede wszystkim fizycznej, a już jak się osiągnie jakiś poziom zręczności fizycznej, to i psychicznej, bo bilard to takie zręcznościowe szachy, więc wymagają i myślenia, i koncentracji, także jak najbardziej to jest dobre określenie. Wiem, że teraz Polski Związek Bilardowy stara się od jakiegoś czasu, żeby bilard stał się w ogóle dyscypliną olimpijską.
Myślenie, no to na pierwszy rzut oka wydaje się, że właściwie trafiasz w bile sobie albo nie trafiasz i tyle, przegrywasz albo wygrywasz. Gdzie tam myślenie?
Myślenie odgrywa bardzo znaczącą rolę, jeśli chodzi o bilard i rozegranie partii, bo nie sztuką jest bicie jednej bili, a obmyślenie kolejnych, rozegranie bil, które nie idą do żadnej łuzy, że tak powiem. No, trzeba rozplanować, rozmyśleć bile od początku do końca. Dobrzy zawodnicy robią to przed pierwszym uderzeniem, rozmyślają sobie kolejność uderzeń i tak na tym polega ta gra.
Bo bilard, podejrzewam, jak i większości słuchaczy, kojarzy się z takim wieczornym spotkaniem.
Z barem
przy jakimś, z pubem, z barem, z soczkiem. Z tym się właśnie kojarzy bilard w większości, podejrzewam, z nas, a nie ze sportem.
Tak, bo to jest sport, ale też miłe spędzanie czasu, więc jak najbardziej można zaprosić do tego towarzystwo. Wywodzi się faktycznie on z kultury barowej, że tak powiem. Często z dawnych filmów czy z dawnych lat jest już w tych barach napalone, że tak powiem, w cudzysłowie, jest zrobiona atmosfera i tam się rozgrywały takie spotkania towarzyskie, przede wszystkim przy soczku i herbatce. Ale można jego traktować, i ja tak preferuję, że zupełnie sportowo. Są trenerzy, sędziowie, spersonalizowane treningi, więc jak najbardziej jest to sport.
Są trenerzy? Normalnie ktoś może kogoś trenować gry w bilard? To nie jest tak, że grasz, aż w końcu się nauczysz trafiać w te bile?
Oczywiście, to jest już praktyka, ale no, jest dużo sposobów na treningi. Sam jak zaczynałem grać, rozkładałem książkę na krześle barowym i sobie powtarzałem, trenowałem systematyczność, powtarzałem te uderzenia. Jest to nudny sport, trzeba mieć do tego trochę zacięcia, trochę predyspozycji, no ale po pewnym czasie przynosi jakiś tam efekt.
No mówisz o predyspozycjach i co właśnie decyduje o tym, że ktoś jest dobry w bilard, a jednak ktoś z taką osobą przegrywa?
Długie ręce?
Na pewno jak ktoś jest wysoki, to ułatwia granie. Niższe osoby, no nie, na pewno nie są dyskwalifikowane, ale niższe osoby mają może ciut trudniej. Wygrywają na pewno często z wyższymi osobami, ale mają do tego przyrządy. Są to grabie, jakieś przedłużki, więc sięgnąć tutaj nie możemy dyskwalifikować czy wyższych, czy niższych, czy kogokolwiek, czy jakoś mniej sprawnych osób. Ale no predyspozycje przede wszystkim, jeśli mi chodzi o zaciętość i chodzi o charakter, trochę oka, trochę ogarnięcia kątów, czyli fizyki, siły uderzenia, rotacji na bili i wyobrażenia przestrzeni jakby na tym stole, tak? I co się zadzieje, gdy uderzę, tak? I wytrwałości przede wszystkim, bo to bilard to jest takie może nie nudne powtarzanie, ale systematyczność i powtarzanie tych samych uderzeń, tak?
A jak się zaczęła u ciebie taka pasja do bilarda? No bo piłka nożna, wiadomo, najbardziej popularny sport, bierzesz sobie piłkę na dwór i kopiesz. Z bilardem jest dużo inaczej, ani autorytetów w telewizji żadnych nie ma, no i z tym graniem też jest trudniej.
To może tak, autorytetów to można znaleźć wszędzie, bo są już tak w środowisku bilardowym tak zwane żywe legendy, które mają po kilkadziesiąt, po 70 lat i dalej grają.
Ale to trzeba się wgłębić, one nie są gdzieś tak, na plakatach, nie,
tego
na
płatkach chipsa.
No nawet Karlek, byśmy tak jak mieli wrócić do przeszłości, jak ty zacząłeś grać właśnie? Gdzie się pojawiłeś, przypadkiem może trafiłeś, czy no faktycznie właśnie... to było tak jak mówiłeś wcześniej, że może poszedłeś na piwo do baru, bo jak mówimy, bilard jest tym sportem takim barowym, więc może trafiłeś raz i ktoś cię zabrał i się przekonałeś.
W moim przypadku to jeszcze było, zaczynałem, że tak powiem, w lokalu, gdzie nie było w ogóle dostępu do żadnych napoi. To był lokal sensu stricto z bilardem. Kiedyś stał stół w naszej jednostce wojskowej, wynajmowało się go na godzinę i tam kiedyś poszliśmy, bo się dowiedzieliśmy o tym z kolegami. No i tak się mi się akurat spodobało. Zacząłem tutaj wśród znajomych jakby liderować w tym sporcie. Graliśmy ze sobą, rywalizowaliśmy. Udawało mi się coraz częściej wygrywać. Później się jeden klub otworzył, kolejny z jakimiś fajnymi warunkami. Tam zacząłem trenować. No i tak później gdzieś tam stworzyliśmy w tym klubie drużynę bilardową, była liga bilardowa, później to trochę ucichło, drużyna się rozsypała, ja zacząłem grać w Białymstoku, no ale początki były takie jeszcze zanim się pojawiłem jakby, mogłem się pojawić w bilardowych barach, to zacząłem tam, gdzie nie było w ogóle bilarda.
Tam, gdzie nie było baru po prostu.
Tam, gdzie nie było baru, dokładnie.
I co, chodzisz sobie codziennie gdzieś tam do baru pograć w bilard? Ludzie mogą się zdziwić trochę, że znowu on.
Był taki okres, że tak robiłem, że bardzo dużo czasu spędzałem. Później były tego jakieś tam może... pokłosiem tego było to, że chciałem jeździć gdzieś tam na turnieje i rywalizować z najlepszymi w kraju. Zdarzyły mi się jakieś tam wyjazd na przykład na Eurotour czy na Best of Days gdzieś za granicę. No i grać naprawdę z osobami, które później się ogląda w telewizji. To są na przykład czołowi zawodnicy światowi, naprawdę czasami grający na jak roboty, ale z kolei jeśli ktoś już nauczy się tej powtarzalności, to nawet później pokazuje to, nie ma co się załamywać, jeśli nie wyjdzie jakieś banalne uderzenie, bo taki zawodnik na topowym poziomie też się pomyli później na prostym uderzeniu. Także to wszystko robią ludzie, tak?
A na tym najwyższym poziomie to nie jest kwestia tego, kto zaczyna? Bo ten dobry zawodnik, który zacznie, to może tak partyjkę rozegrać, że wszystko trafi.
Tak, to jest bardzo znaczące, więc na tym najwyższym poziomie rozbicia są najczęściej naprzemienne. Czyli ten, kto zaczyna, nie bez względu na to, kto kończy partię, to rozbija przeciwnik, tak? I tak na zmianę. Ale kiedyś jeszcze bo teraz bilard światowy, a polski szczególnie, podniósł się naprawdę, jest na wysokim poziomie. Więc zdarzały się takie turnieje, że chłopacy zjeżdżali, przede wszystkim chłopacy, zawodnicy zjeżdżali z całej Polski. Mecz był na przykład do 7 i z opowieści, ja nie byłem świadkiem, ale kojarzę taki turniej, że chłopak przyjechał z Gdańska do Katowic na turniej, przegrał walkę o rozbicie i odpadł od turnieju przegrywając 7-0.
No właśnie.
To jak wracając do tej naszej kochanej piłki nożnej, jak mówił Bartek, żeby rozpocząć i trenować tę piłkę nożną, musimy mieć tak piłkę i możemy się uczyć gry, a żeby trenować bilard, no trzeba mieć ten stół. I z jednej strony to jest jakby no bardzo duże poświęcenie czasu, tak, no bo jednak trzeba iść, znaleźć lokal, tam spędzić czas, grać. A czy znasz jakichś zawodników, którzy mają swoje stoły, nawet na tym poziomie takim no półprofesjonalnym, którzy jednak próbują przygotowywać się w swoim domowym zaciszu jednak?
Tak, znam takich zawodników, akurat mam do czynienia grając w tej lidze bilardowej polskiej. To jest kilka osób takich, co posiada stoły, ma możliwość trenowania w domu lub w jakimś swoim magazynie, czy gdzieś, gdzie ma miejsce na stół i przygotowane pomieszczenie do tego, ale większe gro zawodników trenuje na klubach bilardowych. W Polsce jest naprawdę sporo klubów bilardowych, gdzie są sprzyjające warunki ku temu. I grono ludzi, którzy się tym zajmują od najmłodszych lat, chyba od 7-8 lat, najmłodsi zawodnicy już zaczynają przygodę, są normalnie w szkółkach bilardowych.
Mówisz, że grasz w lidze bilardowej. Jak ona wygląda? To są mecze co weekend? Co dwa weekendy? Jak to wygląda?
W tej chwili to wygląda tak, jestem w drużynie, która gra w drugiej lidze bilardowej, jest jeszcze pierwsza klasa i ekstra klasa, ale zdarzyło nam się z Białymstokiem grać już nawet w tej wyższej lidze. Mecze są zazwyczaj raz w miesiącu. Polska jest podzielona na bodajże na 6 grup, gdzie są jakby te pobliskie miasta, żeby nie jeździć po całej Polsce, pozgłaszane kluby, które mają chęć organizować, mają taką drużynę i chcą wziąć udział w rozgrywkach. No i gramy sobie najczęściej raz w miesiącu, 3 razy na 2 miesiące, tak to się odbywa, jest to mecz w sobotę, albo my jedziemy gdzieś w Polskę do drużyny, albo drużyna przyjeżdża do nas.
I to wygląda tak, że ty rywalizujesz z zawodnikiem drużyny przeciwnej, ty wygrywasz i macie 1-0, rozumiem, tak?
Tak.
Tak to wygląda.
Jest jeden mecz, dwa mecze singlowe i jeden mecz deblowy. Mhm.
Czyli trochę w tenisie stołowym w sumie.
Dokładnie.
Ile drużyn w takiej lidze jest na przykład u was?
6 bodajże.
6 drużyn. Najdalszy wyjazd?
Najdalszy wyjazd Łódź.
A, do Łodzi, czyli to już taka, no, no tak, centralna liga jest, to nie jest
na 4 części jest
Podlaskie,
podzielona,
to druga liga,
tak naprawdę.
A czy jest szkolenie młodzieży? To jest zawsze...
W Łomży?
Ogólnie, czy istnieje coś takiego
jest,
jak szkolenie
jest,
młodzieży w związku?
Nie wiem, z czym to jest dokładnie związane. Pewnie z chęciami trochę ludźmi i możliwościami otoczenia. Największe możliwości na pewno są gdzieś tam w okolicach Kielc, bo tam się mieści Polski Związek Bilardowy, więc oni piszą projekty, dostają dofinansowania, mają profesjonalnych trenerów, mają przygotowaną salę, ale nie trzeba szukać tam, gdzie jest Polski Związek. Najbliżej chyba mamy w Kętrzynie miejsce przygotowane przez Murmistrza jako hala sportowa wyposażona w stoły bilardowe. To nie jest typowy bar, tylko hala sportowa. Mają już zawodnika, który jest chyba bodajże mistrzem świata juniorów. Także osiągnięcia już jakby pokłosie tego, że zaczęli trenować młodzież w profesjonalnie przygotowanych do tego warunkach. Także no, są szkółki w Polsce, tutaj w okolicach więcej nie kojarzę, gdzieś tam Gdańsk, no, Śląsk, Trójmiasto, to już są szkółki bilardowe, jakieś akademie bilardowe, gdzie można rozwijać się od małego, tak?
Czyli to podbiega pod profesjonalizm, jeżeli chodzi o bilard, to nie jest takie amatorskie granie, tylko jak mówisz, że są w Polsce już szkółki, to stoi to na pewnym poziomie w Polsce.
No, tak jak wspomniałem, bilard się od pewnego czasu bardzo się rozwinął, rywalizujemy, no, mamy mistrzów świata już wśród seniorów, jeśli jako Polska chyba możemy się tym pochwalić. Szkoda, że to później nie jest publikowane w żadnych mediach, no ale to chyba się domyślamy z jakichś względów, że więc nie jest to sport medialny, mało osób to ogląda, ale mamy naprawdę topowych zawodników. Nawet z tydzień temu skończyły się Mistrzostwa Świata w Las Vegas. Mieliśmy 8-osobową reprezentację. 2 Polaków doszło do ostatniej 8 turnieju.
Jakoś tak się zawsze składa, że Polacy mają dobre wyniki w sportach, które są niszowe gdzieś, no.
Jeszcze gorzej, one są w Polsce. Wszyscy myślą, że są sportem narodowym, a na świecie już tam nikt się tym nie interesuje.
Dokładnie. Żużel, gdzie rywalizują 3 kraje ze sobą,
tak,
skoki narciarskie, tak. I tam jesteśmy dobrzy, gdzie jest mało ludzi, gdzie mało ludzi rywalizuje. Jeżeli chodzi o samą Łomżę, to wiemy, że są organizowane mistrzostwa różnego rodzaju. Czy w Łomży jest to dyscyplina popularna?
Znaczy, czy w Łomży jest dyscyplina popularna? No, swego czasu organizowałem takie turnieje, pomagałem w organizacji takich turniejów. No, to wymagało trochę poświęcenia, trochę czasu, ale mogliśmy zorganizować tak fajny turniej, że przyjeżdżały do nas osoby z Warszawy, na pewno z Łodzi, z Białegostoku, spora grupka przyjeżdżała właśnie Kętrzyn, wspomnianym Rągowo, gdzie też zjeżdżało sporo zawodników na fajnym poziomie, tylko no, to też trzeba było zorganizować dla nich sponsorów, nagrody, żeby ich jakby zmotywować, ale też nasi łomżyniacy mogli pograć z lepszymi osobami, nie musieli dalej jeździć.
A czy macie taką grupę zawodników, gdzie się spotykacie tak cyklicznie, raz na tydzień, 2 razy na tydzień i gracie? Czy musisz jeździć do Białegostoku właśnie, do swojego klubu?
Znaczy z tego, co wiem, czy się odbywają, na pewno odbywały się turnieje w poniedziałki w klubie 54, w Białymstoku w klubie Elida, akurat odbywają się to środy, takie amatorskie, typowo amatorskie turnieje, jest tam wieczorami takie pogrywanie amatorskie.
No dobrze, to teraz jakby skupiając się na naszym łomżyńskim podwórku, czy twoim zdaniem jakby nie sprawdziłaby się taka sytuacja, żebyśmy w Łomży mieli takie miejsce do grania? Czy twoim zdaniem by to się cieszyło, żeby się jakbyś zainteresowanie ze strony tych młodszych ludzi, czy jednak za wcześnie, żeby o czymś takim mówić?
Znaczy, fajne to było, to kwestia tego, wymaga to wkładu finansowego przede wszystkim, bo to jest jednak przygotowanie dość sporego pomieszczenia, żeby wstawić tam kilka stołów, zapewnić jakieś fajne warunki i przestrzeń, bo stół na stole nie może stać, żeby było komfortowo. Jak najbardziej, tylko no wymaga to zaangażowania paru osób, czy przynajmniej jednej, ale takiej zafascynowanej tym sportem i mającej czas i chęci, żeby przedstawić to innym, tak? Przekazać to kolejnym osobom.
I tak finansowo, ile taki stół, taki, no nie może nie tyle, że profesjonalny, ale taki, żeby pograć sobie na takim przyzwoitym poziomie, ile kosztuje?
To ciężko powiedzieć. No, nowy stół możemy kupić w zależności od wielkości, przykładowo od 3000 do 40 tysięcy, albo nawet i więcej.
Czyli trochę jak grozi taki, to karą od 5 do 100 lat pozbawienia wolności.
Tak. Dokładnie. I podobnie jest tak samo z kijami bilardowymi, że podobny koszt. To też może większość słuchaczy nie wiedzieć, że mogło się zastanawiać, widząc bilardzistów czasami przychodząc do baru pograć i one mają swoje kije, to taki kij, to pewnie jak większość ludzi nie wie, ile może wędka kosztować, to taki kij może kosztować od 100 zł nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.
A czy są w Polsce osoby, które mogły żyć tylko i wyłącznie z bilarda?
Znam takie osoby właśnie, co grają. To jest właśnie czołowa taka, nie wiem, dziesiątka, ósemka osób, która jeździ po świecie, tylko faktem, no to no tak samo jak nasza już teraz światowej sławy Iga Świątek, dopóki nie zarabiała na turniejach, to się nie utrzymywała. Z tego no wymagało to ich tak przepracowania iluś godzin przy stołach, żeby mogli osiągać wyniki, grać z najlepszymi, zdobywać mistrzostwa świata, które są odpowiednio gratyfikowane, tak, finansowo.
No tak, tylko tam to też jeszcze jest kwestia sponsorów, tak, którzy też ułożą ogromne kwoty.
Też są sponsorzy, którzy pomagają w przelotach, w noclegach, sponsorują sprzęt, albo rozdają sprzęt, później ci zawodnicy mogą go odsprzedać wśród kolegów, bo to jednak mogą go dalej odsprzedać, sami go nie zużyją i to też są dla nich formy jakby zainwestowania w siebie na kolejne wyjazdy, turnieje.
A jeżeli chodzi o takich amatorów, pasjonatów, to mogą zarabiać przez turnieje, jakieś takie turnieje półamatorskie. Tam jest do wygrania jakaś kwota? Zazwyczaj, czy to jest puchar, medal, dyplom i do domu?
Wszystko zależy od sponsorów, tak? Czasami zdarzało mi się też organizować turnieje charytatywne, gdzie ludzie wręcz dawali wpisowe na turniej, żeby zagrać, bo to tak się najczęściej odbywa, czy to jest turniej amatorski, czy zawodowy, coś trzeba zainwestować, a później jest to dzielone w większej lub mniejszej części na wygranych, ale zdarzyło się też organizować już sporo turniejów charytatywnych, gdzie wpisowe plus jeszcze jakieś pieniążki były przeznaczane na cele charytatywne, czy to na dom dziecka, czy na jakieś chore dziecko, czy na wielką orkiestrę.
To w Łomży chyba popularne było to rozwiązanie, z tego co pamiętam.
No, nawet w zeszłym roku zorganizowaliśmy turniej charytatywny. Dzieci uzbierały dosyć fajne pieniążki i wiem, że pojechały za to z domu dziecka, pojechały sobie na ferie w góry.
Mhm. A ty traktujesz to też jako formę czasami zarobku, dorobienia się gdzieś, czy u ciebie to jest kwestia tylko i wyłącznie pasji, zainteresowania?
Nie, na moim poziomie nie można tego traktować jako zarobek, to wręcz się do tego dokładało. Mimo że gram w drużynie, no to ciężko uzyskać na taką drużynę sponsoring, bo to wiadomo, no nie jest sport medialny. Czasami w jednym sezonie się udało tam kapitanowi, czy tam całemu zespołowi kogoś pozyskać, co pomagał, ale to i tak w 100% na cały sezon jakby nie wystarczyło na wszystkie planowane rozgrywki, tak, jakieś mistrzostwa.
Kiedyś udało ci się coś wygrać, jeżeli chodzi o pieniądze?
100 złotych.
Jako 100 złotych.
Nie, no byłem już chyba 2 czy 3 razy piąty na mistrzostwach Polski, to tam jakieś 700, 900 czy 800 złotych.
Koszt podróży się zwrócił, czy nie?
No, można tak powiedzieć. Ale satysfakcja, chociaż z drugiej strony niedosyt, tak, że mało brakło, a...
Mhm. Jest to ogólnie droga pasja? Jak tak chce się pograć faktycznie? Jakieś turnieje, liga, mistrzostwa, treningi?
No dobrze, pytanie zapomniające, ile kosztuje twój kij w takim razie?
No myślę, że
Czy żona słucha, czy nie słucha?
Nie, nawet jak słucha, to nie wstyd, nie wstyd ani jakaś tam tajemnica, bo ona też lubi bilard. Myślę, że około 2-3 tysięcy złotych mój kij.
I to tak jeszcze tak w miarę akceptowalnie jest, tak?
Tak, to jest jeden kij, bo jeszcze trzeba mieć drugi. Drugi myślę, że połowy tej kwoty.
A jeżeli chodzi właśnie o resztę tych kosztów, to jest to droga rzecz? Ta pasja, granie w bilard?
Liczmy na to, że trenując gdzieś tam w klubie bilardowym trzeba płacić, nie wiem, 20-24 zł, czy w większym mieście pewnie więcej za godzinę, no to tanie to nie jest. Ale często jest tak w klubach gdzieś w Polsce przyjęte, że no, jeśli ktoś przychodzi sam na trening, to albo płaci dużo mniej, nie tylko połowę, tylko jeszcze mniej, bo jeśli klub, na przykład właściciel klubu jest pasjonatem też, no bo to jest najczęstszymi właścicielami klubów bilardowych, to jest ktoś, kto jest pasjonatem, także rozumie tych zawodników. Często jest tak, że sponsorują w ogóle swoich zawodników i umożliwiają im czy treningi za darmo, czy w formach jakichś voucherów, karnetów, czy na swoich turniejach rozdają karnety do zużycia u nich w barze, jakby sprzedając czas na stoły, ale no...
A czy nie irytujecie ludzi, którzy przychodzą raz na jakiś czas do klubu, chcą sobie pograć w bilard, znowu oni? Przychodzę do klubu, znowu oni, nie mogę w ogóle pograć, bo cały czas ci bilardziści przychodzą i naparzają w ten bilard.
No to każdy znajduje czas i odpowiedni klub dla siebie i przychodzi tam, gdzie ma miejsce, gdzie ma
warunki. Że akurat za dużego wyboru nie ma, jeżeli chodzi o to.
Wbrew pozorom jest parę klubów, gdzie można tak, pograć.
Nie mówię co nazwach, ile wam, że jest takich miejsc, w których można pograć na dziś.
3 czy 4 na pewno.
No to już tak względnie sporo nawet.
Mhm. I ile tam stołów jest mniej więcej? Po 2, 3?
No w jednym klubie jest 5, później jest 3, 2.
No to jest gdzie grać w każdym razie.
Jest gdzie grać.
Rozwijać.
A czy to od tego też zaczęliśmy. Jakie są rodzaje odmiany bilarda?
Odmian bilarda jest kilka.
No bo to rozumiem, jest taka matka bilard, tak? Potem był snooker, potem był jeszcze, wiem, że jest jeszcze bilard ten...
Karambol.
Artystyczny, że można też robić różnego rodzaju... Tak,
można
tak,
robić
tak.
Sztuczki, to swego czasu też mieliśmy wielokrotnych mistrzów świata, między innymi pan Wołkowski, co zdobywał mistrzostwa świata w tych trikach. Teraz jest trenerem polskiej kadry bilardowej. Już nie pamiętam, czy seniorów, czy juniorów. Ale odmian jest naprawdę sporo. Zaczynając od tego snookera, który jest najbardziej popularny, gdzie są największe pieniądze i jest emitowany w telewizji. Jest bilard typowo barowy, czyli ósemka, gdzie gra się całej połówki. A kolejne odmiany, najbardziej taką medialną, to jest może odmiana 9 bil, gdzie gra się bile od jedynki do dziewiątki i wygrywa ten, kto wbije dziewiątkę, to tak w skrócie. Później jest odmiana dziesiątka, bardzo podobna do dziewiątki, tylko wygrywa ten, co wbije bile numer 10 i wbija się te bile po kolei i nie ma w tej odmianie przypadku. I później jest odmiana nieskończoność, gdzie każda bila to ma jeden punkt, ale to jest fajna treningowa odmiana, tylko najmniej medialna z nich, najbardziej nudna. Tak? Mhm.
I każda z tych odmian bilarda ma swojego rodzaju rozgrywki, mistrzostwa, ligi.
Tak, w każdą odmianę są organizowane czy Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Świata.
I teraz od razu mówiąc o bilardzie, pomyślałem o darcie, bo też w ostatnimi czasy bardzo popularny stał się dart, który jakby nie patrząc też wywodzi się z tej samej dziedziny, no bo też jest sportem barowym.
Też z baru.
Też w barze i też gdzieś tam przy tym soczku sobie ktoś może grać i dart gdzieś tam znalazł swoją niszę i czy twoim zdaniem ten modus operandi, jeśli chodzi o dart, czyli jakby zwiększanie popularności tego sportu może w jakiś sposób wpłynąć na bilard, czy to niekoniecznie?
Ja myślę, że to pomału, no ja w tym sporcie jestem gdzieś tak pewnie za 20 lat, ale pamiętam, że go w ogóle nie było w telewizji, nie było go w internecie. Teraz są transmisje na żywo, na YouTube, są kanały później, już transmitują na żywo większe turnieje międzynarodowe, europejskie, więc coraz bardziej się robi to popularne, a przy nagłaśnianiu, uwidocznianiu tego sportu jeszcze bardziej. No oczywiście będzie więcej chętnych, a jeśli się będzie pokazywać polskie sukcesy na arenie międzynarodowej, to zrobi się to samo, co z każdym sportem. Będą zawodnicy po prostu bardziej rozpoznawalni i więcej młodzieży będzie chciało ich naśladować.
Bo to chyba zdarto tak wyszło, tak? Że jakiś Polak miał sukces, odniósł sukces, jakby od tego to wszystko się zaczęło.
Ja nawet oglądałem na TVP Sport chyba.
Tak, i zaraz szybko organizowano te transmisje, bo jakiś tam któryś z Polaków właśnie tam był bardzo wysoko i może faktycznie dwojakie działanie, czyli z jednej strony sukces jakichś polskich zawodników, a z drugiej jednak promowanie tych sukcesów może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania bilardem w Polsce. Jeszcze większego zainteresowania, o tak.
No, to też Twitter robi, no, odgrywa swoją rolę w tym wszystkim. Pamiętam, że Twitter żył wtedy dartem, to ja nawet oglądałem, u mnie w domu rodzina też oglądała, więc był taki moment, że nagle wszyscy zaczęli darta oglądać. Jest jakiś może na Twitterze znany bilardzista? A może to jest pole
ja
dla ciebie?
Ja nie mam Twittera. Nie mam Twittera. Pewnie tam osoby się uzewnętrzniają, nagrywając swoje, publiczniając swoje wyczyny czy zawody. Nie odpowiem, czy jest jakiś, bo nie znam.
A byliście zazdrośni, że kurde, no im się udało, rzucają sobie tymi, też są z baru, oni nagle wypłynęli
obok
na szerokie,
obok nas grali. Ten obok mnie grał tutaj.
I oni są transmitowani, ludzie się tym interesują, a my gdzieś tam cały czas w podziemiach.
Nie, raczej nie ma takiej zawiści, bo to każdy musi mieć, znaczy powinien mieć jakąś pasję, ja mam akurat taką, inni ludzie mają, inni jeszcze robią co innego, zbierają kredki, znaczki i też ich nigdzie nie pokazują, tak? I między tym też się rywalizują, czy gołębie, czy inne rzeczy, no to każdy niech znajdzie coś dla siebie i w to brnie, to rozwija i tyle.
To tak kończąc na Łomży, czy planujesz bardziej rozwinąć tę dyscyplinę w Łomży, organizować częściej turnieje, czy stworzyć jakieś fajne miejsce dla ludzi, żeby mogli sobie przyjść i w bilard pograć?
A to zobaczymy, czas pokaże, nie chcę na razie nic mówić. Zobaczymy, jak najbardziej jest to dalszym, cały czas moja pasja i nie zamierzam z niej zrezygnować.
Mhm. Czyli jest szansa, że...
Może jakieś stowarzyszenie nawet, zawsze można gdzieś tam organizować szkolenie dzieci i młodzieży, to...
To jest do przemyślenia. Kiedyś mieliśmy na to pomysł, miałem swego czasu, zrobiłem nawet kurs instruktora i sędziego licencjonowego, bilardowego. Oczywiście pewnie musiałbym go odnowić teraz, bo to minęło 10 lat, ale droga na pewno nie jest zamknięta.
Mhm. A patrząc na obłożenie stołów, to myślę, że zainteresowanie by gdzieś było. Co się nie jest w jakimś miejscu, to te stoły są zajęte zawsze. Rzadko kiedy są puste stoły, tak naprawdę. Sebastian, grałeś kiedyś?
Tak.
Dobrze grałeś? Czy grałeś, czy stałeś?
Czy cały czas zastanawiam się, na ile w bilardzie u takich osób początkujących, albo prawie początkujących, liczy się umiejętności i na ile szczęście, bo czasami się widzi, że ktoś wali na to przysłowę w opałę i gdzieś tam ktoś trafi się i ktoś się cieszy, bo mu dwie na raz wpadły, nie?
Szczęście w bilardzie, tak samo jak w każdym sporcie, jest mega potrzebne, ma znaczenie. Tutaj czasami trzeba zagrać i bardziej ryzykowne zagranie, czasami i wychodzi ono jedno na milion i ważne, żeby wyszło w tym ważnym momencie, ważnym turnieju, tak?
A właśnie pewnie wszyscy tutaj widzieliśmy różne kontuzje, jeśli chodzi o bilard, typu ktoś tam gdzieś bilo w głowę dostał na przykład. I czy jakieś są takie typowe kontuzje, jeśli chodzi o bilard? Zdarzyło ci się, że ktoś, nie wiem, tak podbił bilę, że gdzieś tam coś, ktoś w jakąś część ciała dostał? No bo jednak taką bilą dostać, to jednak no nie jest taka łatwa.
Pewnie gdzieś byłem
sprawa.
Świadkiem, ale to nie była na tyle kontuzja poważna, żeby ją rozpamiętywać i przegadywać. Także nic się poważnego nie stało.
No i pewnie jeżeli chodzi o grę, to też zależy, w którym momencie grasz. Czy na początku swojego wieczoru, czy pod koniec swojego wieczoru.
Wtedy łatwiej o kontuzję, tak?
Karol Łupiński, bilardzista klubu Elida Białystok, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.